Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież modlił się dzisiaj za zmarłych biskupów i kardynałów, natomiast na mszy w kaplicy Domu Świętej Marty mówił o współzawodnictwie w Kościele. Sytuacja współczesnych rodzin to duchowy Czarnobyl, ostrzega moskiewski arcybiskup. Medialna obsługa synodu biskupów została zdominowana przez Zachód, który narzucił synodowi swoje problemy, uważa kardynał Tagl. 3 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Całe objawienie, w tym także wiara w zmartwychwstanie, to owoc dialogu Boga ze swoim ludem na przestrzeni dziejów. Przypomniał o tym papież podczas tradycyjnej mszy odprawionej w Bazylice Watykańskiej w intencji kardynałów i biskupów zmarłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Naszą modlitwę wzbogacają uczucia, wspomnienia, wdzięczność za świadectwo osób, które znaliśmy, z którymi dzieliliśmy służbę dla Kościoła. Wiele ich twarzy stoi nam w pamięci, jednak na wszystkie spogląda Ojciec ze swoją miłosierną miłością. A spojrzeniu Ojca Niebieskiego towarzyszy wzrok Matki, która wstawia się za tych swoich synów, tak umiłowanych. Niech wraz z wiernymi, którym służyli na ziemi, cieszą się chwałą Nowego Jeruzalem.
Natomiast wcześniej rano Franciszek sprawował Eucharystię w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii mówił o głównych plagach Kościoła.
Quante volte nell'istituzione nostra.
Ileż razy spotykamy to w naszych instytucjach, w kościele, w parafiach czy na przykład w kolegiach. Współzawodnictwo, popisywanie się, próżna chwała. Widać, że istnieją takie dwa pasożyty, które zżerają treść kościoła, osłabiają go. Współzawodnictwo i próżna chwała działają wbrew harmonii, wbrew zgodzie. A zamiast współzawodnictwa i próżnej chwały, co radzi Paweł? Niech każdy w pokorze. Co ma robić w pokorze? Niech ocenia drugich za wyżej stojących od siebie. Paweł czuł to. On sam uważał siebie za niegodnego, by nazywać się apostołem, za ostatniego. Tu także siebie mocno uniża, bo tak czuł. Uznawał innych za wyżej stojących od siebie.
Do katastrofy w Czarnobylu porównał sytuację rodzin we współczesnym świecie katolicki arcybiskup Moskwy, kiedy relacjonował swym wiernym przebieg niedawnego synodu biskupów. W naszych czasach obok tragicznej katastrofy w Czarnobylu wydarzył się również Czarnobyl duchowy. Rodziny się rozpadają, młodzi nie rozumieją, po co jest małżeństwo, jak można je zachować i dlaczego ma trwać przez całe życie – mówił arcybiskup Paolo Pezzi, wyjaśniając, że właśnie tym zajmował się synod w Rzymie. Za jedną z najważniejszych refleksji synodu uznał docenienie życia rodzinnego jako powołania. Jeśli traktuje się je w ten sposób, to życie rodzinne staje się drogą do świętości, podkreślił moskiewski arcybiskup. Jego zdaniem ważne jest, aby traktować rodzinę nie jako problem, który trzeba rozwiązać, lecz jako żywe przeznaczenie człowieka, które ma swoje cele i misje. Trzeba ukazywać młodym piękno małżeństwa, zaznaczył arcybiskup Pezzi. Wśród dziennikarzy obsługujących obrady synodu biskupów o rodzinie nie było nikogo z Azji ani z Afryki. Medialna obsługa synodu została zdominowana przez dziennikarzy zachodnich, zauważył kardynał Luis Antonio Tagl, tłumacząc w ten sposób presję mediów na dwa typowo zachodnie problemy, a mianowicie sytuację homoseksualistów oraz rozwodników, którzy zawarli nowy związek. Po powrocie na Filipiny kardynał Tagl zapewnił swych wiernych, że ojcowie synodalni interesowali się również innymi zagadnieniami, takimi jak małżeństwa mieszane, przemoc w rodzinie, pornografia, ubóstwo i migracja. Przypomniał, że z filipińskiego punktu widzenia szczególnie bolesnym zagadnieniem jest sytuacja rodzin rozbitych na skutek migracji zarobkowej. Odnosząc się z kolei do gorącej debaty na synodzie, za niebezpieczne uznał przypinanie biskupom łatki progresisty, konserwatysty czy tradycjonalisty. Jego zdaniem służyło to dyskwalifikacji niektórych uczestników synodalnej debaty.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tradycyjnie, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy na program z cyklu Dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem usłyszymy opowieść o rabinie, który przyjmował papieża w nowojorskiej synagodze. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Zapraszam na nasz magazyn.
Podczas podróży do Stanów Zjednoczonych Benedykt XVI odwiedził w Nowym Jorku synagogę Park East, wzniesioną pod koniec XIX wieku na Manhattanie przez gminę ortodoksyjnych Żydów pochodzących z Niemiec i Austro-Węgier. Była to pierwsza, jak dotychczas jedyna taka papieska wizyta na terenie Ameryki, a w ogóle trzecia w historii. Najwyższy zwierzchnik Kościoła katolickiego odbył ją 18 kwietnia 2008 roku, na krótko przed żydowskimi obchodami paschalnymi, do których nawiązał też w swoim przemówieniu. Powitał go śpiew chóru dziecięcego, po czym gospodarz spotkania, rabin Arthur Schneier, złożył mu życzenia na minione właśnie 81. urodziny i ofiarował też srebrny talerz do wieczerzy paschalnej, przedstawiający wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wyraził radość z postępów w relacjach katolicko-żydowskich, jakie nastąpiły od Soboru Watykańskiego II. Twoja obecność daje nam nadzieję i odwagę na drogę, jaką musimy jeszcze przejść, powiedział nowojorski rabin do Benedykta XVI, który w krótkim przemówieniu stwierdził między innymi:
I find it moving to recall.
Ze wzruszeniem przypominam, że w młodości Jezus słuchał słów Pisma i modlił się w miejscu takim jak to. Dziękuję rabinowi Schneierowi za słowa powitania. Jestem też bardzo wdzięczny za miły dar, wiosenne kwiaty i piękną pieśń odśpiewaną dla mnie przez dzieci. Wiem, że wspólnota żydowska wniosła ważny wkład w życie tego miasta i zachęcam was wszystkich do dalszego budowania mostów przyjaźni ze wszystkimi tak licznymi i różnorodnymi grupami religijnymi i etnicznymi obecnymi w sąsiedztwie. Zapewniam was szczególnie, że jesteście mi bliscy w tym czasie, kiedy przygotowujecie się, by sławić wielkie dzieła Wszechmogącego i śpiewać ku chwale Tego, który takie cuda uczynił dla swojego ludu.
Kim jest rabin, który w nowojorskiej synagodze przyjął papieską wizytę? Arthur Schneier urodził się w 1930 roku w rodzinie węgierskich Żydów mieszkających w stolicy Austrii. O swych najmłodszych latach tak opowiadał kilka lat temu przed zgromadzeniem parlamentarnym Rady Europy.
Jako dziecko doświadczyłem w Wiedniu czystki rasowej i etnicznej. 10 listopada 1938 roku widziałem, jak moja synagoga płonie po nocy kryształowej. Uciekłem z rodzinnego miasta do Budapesztu. Po rozpoczęciu niemieckiej okupacji Węgier w 1944 roku doświadczyłem znowu, jak człowiek wobec człowieka może być nieludzki. Węgierskich Żydów zamknięto w gettach, a większość, w tym moich dziadków, wywieziono do europejskich obozów śmierci. Ci z nas, którzy przeżyli, będą zawsze wdzięczni pełnym współczucia i kierującym się sumieniem dyplomatom, którzy byli wtedy w Budapeszcie, jak nuncjusz apostolski Angelo Rotta, hiszpański minister Angel Sanz Briz, portugalski chargé d'affaires Alberto Carlos Lis Teixeira Branquinho, Karl Lutz ze Szwajcarii czy Raoul Wallenberg ze Szwecji.
W 1938 roku ośmioletni wówczas chłopiec schronił się u dziadków w Budapeszcie. W 1944 roku zostali oni deportowani do obozów. Ci ze strony matki zginęli w Oświęcimiu Brzezińce, a dziadek ze strony ojca na Majdanku. Przyszły rabin ocalał dzięki szwajcarskiemu prokonsulowi Karlowi Lucowi, który przyczynił się do uratowania ponad 60 tysięcy węgierskich Żydów. Po wojnie Artur powrócił do Wiednia, skąd w 1947 roku wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie ukończył studia rabinackie. W 1962 roku został głównym rabinem nowojorskiej synagogi Park East. 3 lata później założył fundację Apel Sumienia, zostając jej prezesem. Ma ona na celu popieranie wolności religijnej, praw człowieka i dialogu międzyreligijnego. Należą do niej wyznawcy różnych religii, w tym także członkowie katolickiej hierarchii kościelnej, nawet kardynałowie jak arcybiskup Wiednia Christoph Schönborn. Kierowana przez rabina organizacja potępia nie tylko antysemityzm, ale również antyislamizm i wszelką dyskryminację religijną. Stale głosi, że zbrodnia popełniona w imię religii jest największą zbrodnią przeciwko samej religii. Fundacja podjęła szereg inicjatyw w obronie praw każdego człowieka, niezależnie od wyznania, w związku z konfliktami na różnych kontynentach, m.in. na Bałkanach. Wystąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych z apelem o zabezpieczenie kościołów, synagog, meczetów, świątyń hinduistycznych i innych miejsc sakralnych przed profanacją i terroryzmem. Zaowocowało to ONZ-owską rezolucją o ich ochronie. Jako prezes Fundacji Apel Sumienia, rabin Schneier już od lat 60. ubiegłego wieku wiele podróżował, zabiegając o wolność religijną także w krajach za żelazną kurtyną. Przy tej okazji poznał osobiście przyszłego papieża Jana Pawła II, z którym zachował kontakt do samego końca. Tak pisał o tym zaraz po jego śmierci.
Po raz pierwszy spotkałem przyszłego papieża w 1967 roku w Warszawie, kiedy był on jeszcze znany jako Karol Wojtyła. Jestem przekonany, że jego światopogląd został ukształtowany przez fakt, iż wyrósł niedaleko od tego piekła na ziemi, jakim był Auschwitz, cmentarzysko moich dziadków i innych krewnych. Jako ocalonego z Holokaustu uderzyła mnie wrażliwość Wojtyły na Shoah i na to, czego ona nas uczy, byśmy zachowali cywilizację. Kiedy został papieżem, nigdy tego nie zapomniał i nie pozwolił światu zapomnieć. O ile prezydent Ronald Reagan był siłą polityczną stojącą za upadkiem komunizmu, to Jan Paweł II, wstrząśnięty tłumieniem przez komunizm wolności religijnej, wniósł swój autorytet duchowy. Jego przesłanie "Nie lękajcie się" było natchnieniem dla uciśnionych mas, by obalić mury tyranii. Kiedy w 1986 roku wróciłem z Chin, przywiozłem papieżowi pozdrowienia od jego wiernych, a on serdecznie mnie przywitał, zwracając się do mnie: mój nuncjuszu z Chin.
W październiku 1986 roku rabin Schneier został zaproszony do Asyżu na zwołane przez Jana Pawła II międzyreligijne spotkanie modlitwy o pokój. Brał też udział w innej inicjatywie tego papieża, Asyskim Dniu Modlitwy o Pokój na Świecie w styczniu 2002 roku. Był potem jednym z oficjalnych przedstawicieli judaizmu na jego pogrzebie. Później nieraz spotykał się z jego następcami. Benedykta XVI, jak już przypomniałem, gościł w kwietniu 2008 roku w swojej nowojorskiej synagodze. Niecały rok później, 12 lutego 2009 roku, został przez niego przyjęty w Watykanie wraz z innymi delegatami konferencji przewodniczących największych amerykańskich organizacji żydowskich, na której czele stał wówczas Alan Solow. Na ich słowa pozdrowienia papież odpowiedział:
Dear friends, I'm pleased to welcome.
Drodzy przyjaciele, miło mi powitać was dzisiaj wszystkich i dziękuję rabinowi Arturowi Schneierowi oraz panu Alanowi Solowowi za słowa skierowane do mnie w waszym imieniu. Dobrze pamiętam różne momenty mojej ubiegłorocznej wizyty w Stanach Zjednoczonych, kiedy mogłem spotkać się z niektórymi z was w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Rabin Schneier z życzliwością przyjął mnie w synagodze Park East tylko niewiele godzin przed waszymi obchodami Paschy. Cieszę się, że mam teraz sposobność gościć was we własnym domu.
Benedykt XVI przypomniał też swoją wizytę w synagodze w Kolonii, pierwszą tego typu podczas jego pontyfikatu. Przytoczył nauczanie Kościoła, zwłaszcza ostatniego soboru Jana Pawła II o relacjach chrześcijańsko-żydowskich i potępieniu wszelkiego antysemityzmu. Stanowczo odrzucił negowanie Holokaustu.
Nienawiść i pogarda dla mężczyzn, kobiet i dzieci, która wyraziła się w Shoah, była zbrodnią przeciwko Bogu i ludzkości. Powinno to być oczywiste dla każdego, a szczególnie dla tych, którzy odwołują się do tradycji Pisma Świętego, zgodnie z którym każda istota ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie negowanie bądź minimalizowanie tej strasznej zbrodni jest niedopuszczalne i całkowicie nie do przyjęcia. Podczas jednej z ostatnich audiencji ogólnych powiedziałem jeszcze raz, że Shoah musi być dla wszystkich ostrzeżeniem przed zapomnieniem, negacją lub redukcjonizmem, ponieważ gwałt zadany jednemu ludzkiemu istnieniu jest gwałtem na wszystkich.
Delegacja konferencji przewodniczących największych amerykańskich organizacji żydowskich zatrzymała się w Rzymie po drodze do Izraela. Nawiązując do tego, Benedykt XVI przypomniał, że on również tam się udaje. Podkreślił, że jest to kraj święty dla chrześcijan tak samo jak dla Żydów, bo tam są korzenie naszej wiary. Dokładnie 3 miesiące później, 12 maja 2009 roku, spotkał się w Ziemi Świętej przy Jerozolimskiej Ścianie Płaczu także z Arturem Schneierem. W 2011 roku zaprosił go z kolei do udziału w Międzyreligijnym Dniu Refleksji i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie, zorganizowanym w Asyżu 27 października, w 25-lecie pamiętnego spotkania Jana Pawła II w 1986 roku, w którym, jak pamiętamy, rabin również uczestniczył. Po otrzymaniu zaproszenia stwierdził on:
w rozbitym świecie, w czasach polaryzacji, podziału, terroryzmu i konfliktu ma żywotne znaczenie, aby zwierzchnicy religijni głównych wyznań jednoczyli się w trosce o pokojowe współistnienie. Musimy inspirować do powstrzymywania nieludzkiego podejścia człowieka do człowieka, a kultywować prawdziwie ludzką postawę człowieka wobec człowieka. Religia musi mieć udział w rozwiązywaniu egzystencjalnych problemów stojących przed ludzkością, nie zaś być źródłem podziału. Aby nasza cywilizacja mogła przeżyć, musimy zawrzeć przymierze, respektować każdą kulturę i każdą wspólnotę religijną. W różnorodności musimy się harmonijnie połączyć, aby zapewnić, że nasza cywilizacja nie będzie już dalej niszczona. Dziękuję papieżowi Benedyktowi XVI, że zebrał nas razem, by pomóc nam wspólnie budować lepszy świat.
Artur Schneier spotykał się nie tylko z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. W maju bieżącego roku, podczas pielgrzymki papieża Franciszka do Ziemi Świętej, liczący już 84 lata nowojorski rabin znowu udał się do Jerozolimy, by spotkać się tam z nim przy ścianie płaczu.
Wysłuchaliśmy audycji Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo – Dialog Chrześcijańsko-Żydowski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.